16 września 87. Doktor Sardel przychodzi ubrany jak pajac, paranoik czy histeryk. Mówi, że rano po obudzeniu się odczuwa nieodparte pragnienie samobójstwa. Pielęgniarka wchodzi do gabinetu i uprzedza doktora Sardela, że jego samochód jest źle zaparkowany i przeszkadza. Doktor Sardel staje z westchnieniem i robi kilka kroków w kierunku drzwi, po czym zmienia zamiar, zawraca, zamyka moje akta i wsuwa je do dużej koperty, takiej, jakiej używają radiolodzy do prześwietleń. Przed wyjściem z pokoju kładzie kopertę na stojącym obok biurku. Nie zabierając jej ze sobą, popełnia błąd, bo już minutę po jego wyjściu wyjmuje akta z koperty i szybko zaglądam na ostatnią stronę. Pismo mojego psychiatry jest czytelne i bez trudu mogę odcyfrować dwa krótkie zdania, które zdążył napisać od początku wizyty. Tym łatwiej mi to zrobić, iż nie muszę się śpieszyć, bo wiem, że minie sporo czasu, zanim wróci. Odkryć, co inni o nas myślą, jest wiele pouczającym doświadczeniem. Niektórzy na to, żeby je przeżyć, ukrywają mikrofon pod stołem, zapraszają ludzi, zaczynają rozmowę, po czym pod jakimś pretekstem wychodzą. Nieuniknienie rozmowa schodzi na ich osobę. Tak więc wieczorem mogą się delektować tym, co o nich złego mówiono, gdy byli nieobecni. Doktor Sardel zadał więc sobie pytanie. Przychodzi ubrany jak pajac. Paranoik czy histeryk? Mam na sobie marynarkę od Yves Saint Laurenta z zawiniętymi rękawami i szerokimi ramionami, w których są podduszki. Mankiety moich czarnych spodni są również zawinięte. Prócz tego mam białą koszulę polo i klasyczne buty prawie nowe. Styl, w jakim się pokazuje, narzuciła mi Ania, lecz sam go w końcu zaakceptowałem. Jest to styl na czasie, który kultywuje środowisko mody. Oczywiście, jeśli się nań zgodziłem, to również dlatego, że jakoś sam się w nim odnajduję i nie uległbym namowom żony, żeby nareszcie ubierać się właściwie, gdybym się czuł źle w tym, co noszę. A czuję się tym lepiej, że nie cierpię garniturów i białych koszul ze sztywnym kołnierzykiem. Tak jak nie cierpię krawatów. Prawdą jest, że mam jeden krawat, ale na dobrą sprawę włożyłem go tylko dwa razy przez ostatnie 3 lata. Jeśli nie protestuję przeciwko sposobowi, w jaki mnie Ania ubiera, to również dlatego, że moje środowisko chwali mnie i obsypuje komplementami. O, Ania ubiera Piotra bardzo starannie. Do 35 roku życia nosiłem dżinsy i sweterki. Taki był mój styl. Unikałem w ten sposób garniturów bez wyrazu i zyskiwałem odrobinę młodości. Od czasu, gdy pieniądze zaczęły się pojawiać w domu, też nie noszę garniturów. Ale dżinsy ustąpiły miejsca spodniom od Herbalta. Ostatni krzyk mody. Rzeczywiście trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby mając 45 lat, nie ubierać się jak urzędnicy. No przyznaję, no ale cóż, jak niegdyś miałem harcerskich mundurków, a potem żołnierskich szyneli, tak dziś mam stren do garniturów wyższych urzędników i biznesmenów. Jest w tym coś z pajaca. No trudno zaprzeczyć. 1 października 87. Requiem. Byliśmy dzisiaj z Anią w kinie Kosmos na ulicy Rennes na radzieckim filmie Requiem po masakrze. W dosłownym tłumaczeniu z rosyjskiego Idź i patrz, Klimowa. Film ten dostał wielką nagrodę na ostatnim festiwalu w Moskwie i 2 krytyków francuskich, których opłaciła ambasada radziecka, żeby się nim zachwycili, stwierdziło, tak jak im to nakazał zleceniodawca w Elle i w Le Monde, że jest to prawdziwe arcydzieło. Wejście filmu na ekran było poprzedzone reklamą, plakatami w metrze, również finansowanymi przez ambasadę radziecką, dla której kino Kosmos jest rodzajem witryny. Plakat przedstawiał scenę z filmu, w której czterech SS-manów fotografowało się, podczas gdy jeden z nich trzymał lufę pistoletu przy skronie klęczącego przed nim chłopca. Co nie przeszkadza, że w wielkiej sali kinowej film oglądało zaledwie 18 osób, z nami włącznie. Wiem, bo liczyłem. Na temat samego filmu niewiele mam do powiedzenia. Czy można go uznać za piękny? Sądzę, że był po prostu prawdziwy. Człowiek, który go zrobił, lub ktoś bardzo mu bliski, musiał przeżyć to, o czym mówił, bo opowieść zbyt była autentyczna, żeby ją można było wysnuć z fikcji literackiej. Dwie sceny dominują nad filmem. Pierwsza to zbiórka mieszkańców białoruskiej wioski w Cerkwi, gdzie zostaną spaleni żywcem. Druga to właśnie ta z plakatu, w której podczas masakry cztery SS-mani fotografują się, a jeden z nich, jak to już powiedziałem, trzyma pistolet przy skroni chłopca, bohatera filmu, który klęczy u jego stóp. Mimo atmosfery autentyzmu obie te sceny wydają mi się mocno wyblakłe w stosunku do tego, czym musiała być rzeczywistość. Zaczynając od drugiej, dziwię się, dlaczego na koniec chłopiec nie zostaje zabity przez SS-mana, który się z nim fotografuje. Bo tak by to z pewnością wyglądało w rzeczywistości. Po zrobieniu zdjęcia żołnierz nacisnąłby spust, tak jak miał wyraźnie zamiar, po czym odchodząc na wszelki wypadek kopnąłby ciało, by się upewnić, że leży przed nim trup. Zabiłby chłopca szybko, prawie bezwiednie, jak się zabija komara, i śpiesznie poszedłby dalej. Otóż w niewyjaśniony i cudowny sposób po zrobieniu zdjęcia SS-man oszczędza chłopca i odjeżdża. Żeby się przypodobać zachodniej publiczności, reżyser pozbawił film wiarygodności, bo oszczędzając chłopca, prowadził do filmu nadzieję, naczelną wartość Zachodu, dla którego wszystko ma się kończyć hymnem na cześć optymizmu. A w takich masakrach nigdy nie było nadziei. Wszyscy byli likwidowani, choćby po to, żeby nie było świadków. A druga rzecz, która mi w tym filmie przeszkadzała, to to, że paląc żywcem wieśniaków, hitlerowcy tryskali radością, dobrym humorem i śmieli się, jakby to wszystko było dla nich nowe i zabawne. Dla ludzkiej hołoty wyzwolonej z hamulców i dopuszczonej do rzezi, masakrowanie bliźnich jest z pewnością wielkim szczęściem, ale przypuszczam, iż nie trwa ono dłużej niż trzykrotnie. Za czwartym razem, z chwilą, gdy zabijanie przemienia się w obowiązek, staje się ono pracą i przestaje być śmieszne. Sądzę więc, że jeśli ci żołnierze byli już w piątej czy dziesiątej wymordowanej wiosce, a było tych wyciętych w pięć wiosek na Białorusi podczas II wojny światowej 680, nie mordowali pękając ze śmiechu, ale raczej poirytowani, zmęczeni i śpiesząc się, żeby jak najszybciej odwalić robotę i wrócić do kosza. Bo musiała to być ciężka harówka, żeby wybić tłum ludzi, którzy wyli, ociągali się, opierali, których trzeba było bić, żeby przyspieszyli kroku, wrzeszczeć na nich i straszyć, żeby ich utrzymać w posłuszeństwie. Powiem więcej, po 10 pierwszych masakrach, po dobrym początkowo humorze, po zmęczeniu i zdenerwowaniu, które nastąpiło po zabawie, musiała się na koniec pojawić metoda, organizacja i spokój po to, by ofiary nie opierały się i dały się prowadzić jak barany. Nie tylko nie wyobrażam sobie tych żołnierzy śmiejących się przy każdej okazji i bez okazji, ale wręcz widzę ich racjonalnych i bez pasji. Przy 10. masakrze kaci stają się fachowcami. Ludzie nie stawiają im już oporu, bo tamci Poznali chwyty i triki, które pozwalały im prowadzić tłum, gdzie chcą, bez wrzasków i bez wywoływania niepotrzebnej paniki. A wreszcie w ścisłym związku z tym, co powiedziałem dotychczas, wolałbym, żeby wśród żołnierzy niemieckich przed, podczas i po masakrze miały miejsce zwykłe rozmowy. Rozmowy, które prowadzą urzędnicy w biurze lub robotnicy na budowie. Na temat rodzin, na temat bólu, jaki odczuwa ten czy tamten w plecach od wczoraj, albo na temat jakiegoś drobnego incydentu, który się zdarzył w latrynie temu czy tamtemu dzisiejszego ranka. No jednym słowem, wyreżyserowałbym tę scenę na modłę niemiecką: praca metodyczna, bez radości i bez sadyzmu, z wyjątkiem debiutantów, którzy upajaliby się nią z radości. Za to dla reszty w atmosferze zmęczenia i zawodowej odpowiedzialności. Klimow przedstawił ich jako dziką hordę pijaną ze szczęścia od alkoholu. To pozbawiło tę armię tego, co było w niej jedyne w całej historii, bo w rzeczywistości żołnierze hitlerowscy byli różni od wszystkich poprzednich barbarzyńców. Byli to robotnicy i urzędnicy gigantycznej fabryki do zabijania ludzi, zorganizowanej na wzór wydajnego przedsiębiorstwa, które dba o dochodowość. Tak więc, jak powiedziałem, było nas 18 osób w ogromnej sali kina Kosmos na projekcji filmu. I otóż kilka dni temu Le Pen w telewizyjno-radiowej audycji poświęconej obozom koncentracyjnym powiedział, iż był to detal II wojny światowej. To też moja druga refleksja dotyczy kraju, w którym przyszło mi żyć. Zazdroszczę mu, bo naród, który tu mieszka, nie był masakrowany w czasie wojny. Niemcy odnosili się do niego jak do pokonanego przeciwnika, z którym trzeba będzie żyć, do państwa, które już teraz trzeba oszczędzać. Tak więc Francuzi cierpieli z powodu upokorzenia i z powodu braku żywności. To wszystko. Niewielu z nich w porównaniu z Żydami i Słowianami było wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Masowo współpracowali więc z okupantem i niewiele mieli z tego powodu wyrzutu sumienia. Marszałek Petain, zwycięzca spod Verdun, posłużył im za alibi, serdecznie ściskając rękę Hitlera w Montreux. Francuzi w sposób zorganizowany, państwowy, systematyczny denuncjowali Żydów. Francuska policja państwowa zorganizowała gigantyczną łapankę, zbierając Żydów na Vélodrome de Hiver, stadionie zimowym, skąd w liczbie kilkunastu tysięcy zostali zawiezieni do Oświęcimia. Niech i tak będzie. Bo sądzę, że Francuzi mają rację, mówiąc, że na ich miejscu każdy zrobiłby to samo. Ale to, co mnie śmieszy, to zwycięska mina kombatanta, którą każdy z nich dziś przybiera. I można by mniemać, że każdy ukrywał brytyjskiego pilota na strychu i że sam był pod bezpośrednimi rozkazami Jean Moulin. Tak więc ze smutną wesołością oglądam kilka nędznych dokumentalnych scen nakręconych w czasie ostatnich godzin okupacji faszystowskiej w Paryżu, kiedy nagle dzielny, ogromnie lud paryski zaczął przeganiać okupantów. Okupantów, których prawie przez przypadek zostało kilkuset w stolicy otoczonej przez dywizję Leclerca, która oddalona zaledwie o kilka kilometrów od Paryża pędziła na złamanie karku, żeby podać rękę heroicznemu paryskiemu ruchowi oporu na wypadek, gdyby Niemcy rzeczywiście mieli zamiar się bronić. Takie to były godziny, lub raczej minuty, glorii francuskiego ruchu oporu. Otóż i lud wesoły, którego jedynym dramatem wojennym był brak masła i dlatego tak jest dyskretny w relacjach o tym okresie własnej historii. Otóż i dlaczego jakiś tam Le Pen może sobie pozwolić i młodzież wierzy mu na utrzymywanie, że faszystowskie okrucieństwa to był taki detal II wojny światowej. Tak, nic dziwnego, że ci ludzie chcą o tym wszystkim zapominać i wcale się nie spieszą do sal kinowych, żeby oglądać filmy o ruchu oporu rosyjskim, polskim, jugosłowiańskim czy żydowskim w getcie warszawskim w 1943 roku. Moja trzecia uwaga, bardzo zbliżona do poprzedniej, dotyczy demoliberalnego ustroju panującego w tym kraju, a który stworzony jest dla wszyłonowych, jakich tu pełno. Od czasu, gdy mieszkamy we Francji, stale się muszę drapać po jajach, tak gryzie to robactwo. W obecnej chwili zaczyna się kampania wyborcza na stanowisko prezydenta Republiki, w której ten sam Le Pen, o ile uzyska 500 podpisów demokratycznych, notabli, chce być kandydatem. To dlatego mimo francuskiej amnezji było jednak aż 18 widzów z nami włącznie na sali. To dlatego wreszcie zaczęła się oburzać na sławetny detal francuska prasa. Ale to przejściowe. Przez lata pluralistyczni dziennikarze i politycy uważali, iż lepiej zapomnieć o całej sprawie. Tak więc zakazane było dyskutowanie, zaprzeczanie ich istnieniu, ale również przypominanie zbrodni faszystowskich, bo ten rodzaj zapomnienia był jednocześnie najmniej kosztowny i najmniej bolesny. I doszło do tego, że wyrzucono z pracy dziennikarza Libération za to, iż pozwolił opublikować na łamach swego pisma list jakiegoś neofaszysty, który, jak robi to również mój jedyny francuski przyjaciel Jacques, przeczył istnieniu komór gazowych. Na ogół ten okres historii i te zbrodnie były pokryte grubą warstwą milczenia, a oburzenie pojawiało się tylko przy okazji wyborów. Resztę czasu robiono interesy, zamiast nagle okazywać bezgraniczne oburzenie. Poplecznicy tego gównianego ustroju lepiej by zrobili, gdyby wszyscy obejrzeli ten straszny film pokazywany bezpłatnie we wszystkich salach wielkich metropolii wolnego świata, żeby każdy mógł, a nawet musiał zobaczyć, jaka była prawda. I w ten sposób na pewno lepiej i szerzej przyczyniliby się do szerzenia prawdy, niż wywrzaskując swoje dzielne uczucia w czasie kampanii wyborczych. Tak jak zrobiliby więcej i szczerzej, wyciągając nareszcie z kieszeni kilka franków, zawożąc pociągami bezpłatnie i systematycznie młodzież liberalnej demokracji, żeby na własne oczy zobaczyła Oświęcim i Treblinkę, zamiast tego w imię jedności narodu, pogodzenia i zatuszowania wstydu, Pompidou ułaskawił faszystowskiego milicjanta Tuwiera, a Mitterrand ukręca obecnie łeb procesom faszystowskich urzędników Vichy, Papona czy Bosquiego. Ale ten film jest dla mnie również okazją, żeby dokładnie wyrazić to, co od wielu już miesięcy bezładnie narasta w umyśle. Nienawiść do ludzkiej rasy. Od pewnego już czasu łapię się na tym, że marzę najczęściej prowadzić samochód, bo jestem wtedy obiektem agresji ze strony innych kierowców, iż strzelam do każdego człowieka, który się porusza po jezdni. Nie jest to jeszcze pomieszanie zmysłów, na pewno nie, ale to marzenie nachodzi mnie nieustannie. Analizuję wówczas obsesyjnie zdanie Gorkiego. Człowiek to brzmi dumnie. Dumnie, dumnie. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Bez łańcuchu, bez knuta, bez więzień i bez strachu każdy z nas byłby w stanie zrobić to, co Amerykanie zrobili w Kozedo, a potem w Mylai. Francuzi w Algierii, a niemieccy faszyści na wschodzie Europy. Trzeba mi było 45 lat, żeby do tego dojść. Przyznaję, że zawsze byłem opóźniony w rozwoju, ale za to ta pewność jest teraz we mnie jasna i niezachwiana. Kto więc ma czelność powiedzieć, że człowiek to brzmi dumnie, czy wściekły pies trzymany na grubym łańcuchu to brzmi dumnie? Tak jak po innym filmie, choć przeciętnym i drugorzędnym, który widziałem w telewizji 3 czy 4 miesiące temu. Mściciel, wydaje mi się, po 20 latach zwalczania, no wprawdzie tylko werbalnego, kary śmierci, zdałem sobie sprawę, że teraz już jestem za. Tak, ten film pozwolił mi zrozumieć, że gdybym miał los ludzkości w ręku i mógł jednym wybuchem nuklearnym całą wysłać na łono Abrahama, włącznie z dziećmi, w filmie bohater przestaje strzelać do portretu Hitlera, gdy cofając się widzi go na zdjęciu jako dziecko w objęciach matki, to zrobiłbym to. Człowiek nie brzmi dumnie. Raczej zgrzyta, jak żelazo po szkle. Październik 87. Nowości. No nareszcie napisał do mnie Stern, prosząc, żebym się z nim skontaktował. Czyżby po roku milczenia zdecydował się wreszcie kupić jakiś obraz? No potrzebuję jego pieniędzy na wystawę w UNESCO. Dział kontaktów z publicznością tej organizacji zgodził się nie tylko udostępnić mi salę, ale również grać rolę współorganizatora wystawy. Musiałem ostro nalegać na pana Zabłockiego, przedstawiciela Polski, no w randze ambasadora z wszystkimi wadami komunistycznego aparatczyka, szarego, wyblakłego i przyziemnego, żeby poszedł ze mną do pana Fattori, szefa tego działu, z prośbą, żeby UNESCO zgodziło się na oficjalny patronat nad moją lutową wystawą. Ale jak jest się urzędnikiem zawodu, to się nim jest również w zachowaniu. Pan Zabłocki był wręcz przestraszony, gdy go poprosiłem, żeby posunął się troszkę dalej. Skłonił również redaktora naczelnego Courier de UNESCO, który okazuje się w 34 językach jest czytany przez decydentów odpowiedzialnych za kulturę na całym świecie do zamieszczenia artykułu na temat wystawy i jakiejś reprodukcji. A przecież redakcja zapewniła mnie podczas obiadu, na który zaprosiłem niejakiego pana Aisa, zastępcy redaktora naczelnego, że artykuł zostanie opublikowany, jeśli tylko Polacy oficjalnie wyrażą życzenie. Po co ten cały szum? Żachnął się pan Zabłocki wyraźnie rozdrażniony. Pełno jest takich wystaw. Po co tyle hałasu? I odmówił pójścia ze mną do redaktora naczelnego pana Glissana, choć ich biura znajdują się na tym samym piętrze, w tym samym budynku. Urzędnicy, no przypominam ci, przyjacielu, że tak jak w Polsce, tak jak we Francji, sztuka w 80 zależy od urzędników. To oni z ramienia państwa lub z ramienia terenowych ośrodków władzy kupują, przyznają subwencje, organizują wystawy. Jak więc się dziwić, że nie udaje mu się zainteresować wystawami Beksa, ani Ministerstwa Kultury, ani tutejszych muzeów? No co za koszmarne robactwo pełza po krajach Europy w tej drugiej połowie XX wieku. Urzędnicy kultury. Dziennikarka Claude Tornay współpracująca z Nowinami Wersalu, która napisała kilka słów z okazji maleńkiej wystawy 10 obrazów Becksa w galerii Evasion, skontaktowała się ze mną, mówiąc, że tym razem chciałaby przygotować artykuł dogłębny i jest rozentuzjazmowana. Trzeba by napisać pracę habilitacyjną na temat tego malarstwa. Szkopuł w tym, że ani ona, ani ja nie mamy gdzie opublikować choćby 3 linijek tej pracy habilitacyjnej. Zadzwoniła do mnie galeria z Marais, proponując mi za niewielkie pieniądze wynajęcie swojego lokalu w przyszłym roku. Wpadli na jedną z moich broszurek i byliby zaszczyceni, mogąc wystawić Becksa. No zazwyczaj, gdy słyszę takie zapewnienia, to wiem, że po drugiej stronie słuchawki siedzi jakiś cwaniak, który schlebiając mi zamierza na mnie zrobić interes. Mimo wszystko poszedłem. Galeria należy do młodej rzeźbiarki pochodzenia węgierskiego, panny Fakort. Robi ona z marmuru rzeźby ekspresywne, choć o dyskusyjnej jakości. Wygląda mi na nieco nawiedzoną, ale poczułem do niej sympatię i w zasadzie zgodziłem się. Jej pobudki są proste i przejrzyste, jednocześnie z obrazami Becksa chcę pokazać swoje własne rzeźby. Ponieważ to ja zapłacę za wynajem lokalu, no tym samym i własna wystawa nic jej nie będzie kosztowała. Prawdopodobnie zrobimy ją w kwietniu przyszłego roku, przez 10 dni. Przed tym zaproszę ją do nas i pokażę jej oryginały. Tak samo zgodziłem się zawiesić 3 obrazy w Merostwie 6 dzielnicy Paryża w ramach zbiorowej wystawy organizowanej przez amatora malarstwa fantastycznego niejakiego pana Weili. Jest to człowiek, który nie ogranicza się do kolekcjonowania obrazów, ale również krąży wokół marginalnego świadka malarstwa onirycznego i stara się je propagować. No szkoda tylko, że jest zwykłym dyrektorem jakiegoś przedsiębiorstwa, tak jak ja jestem zwykłym adwokatem i obaj jesteśmy bez pieniędzy. Był obecny na wszystkich moich wystawach, zadzwonił do mnie około 10 dni temu, żeby uczynić mi tę propozycję. Byłem u niego na kolacji. Jego umiarkowany ton i praktyczny umysł spodobały mi się. W każdym razie daleko bardziej niż niejaka Ewa Papé, którą Becks mi polecał, jednocześnie przestrzegając mnie przed nią, co pozwala mu mieć zawsze rację, niezależnie od obrotu, jaki sprawy przybiorą. Bo owa pani utrzymuje, iż może mi urządzić wystawę w Nowym Jorku. Jej listy i telefony są kwintesencją naiwnego cwaniactwa, które liczy na głupich malarzy i na ich niedoświadczonych promotorów. Znajdę panu niezwykłą galerię na 5 alei. Nic to pana nie będzie kosztowało. Wystarczy, że podpisze mi pan zobowiązanie na 20 tysięcy dolarów, które zapłaci pan galerii w wypadku, gdyby żaden obraz się nie sprzedał. Pisze, ale to oczywiście zwykła formalność, bo sprzeda panu absolutnie wszystko. Ja to panu gwarantuję. Znam tu wszystkich, a prasę mam w kieszeni. Tylko proszę się bardzo śpieszyć i nie ma chwili do stracenia. Szybko to, szybko, szybko. Muszę mieć obrazy już za 2 miesiące, bo będzie za późno. Jednocześnie proszę mi wysłać moje akurat. 20 września w audycji Pegas polskiej telewizji poszedł wywiad, jaki dałem w czasie festiwalu w Cannes w 1986 roku. Po roku, no dobry to. Prowadzę podjazdową wojnę z Becksem na temat ważnego punktu naszej umowy. Cen. Chcę mnie zmusić do znacznej ich podwyżki lub do podjęcia zobowiązania, że będę od niego brał 17 obrazów zamiast 12. No bo to, co mi płacisz, pisze, sprowadza mnie do stanu nędzy. Dolar tak spadł w Polsce. Zdycha z głodu. Będąc z 20 000 dolarów rocznie, jednym z najbogatszych ludzi żyjących z pensji w Polsce. W zasadzie nie sprzeciwiłbym się zakupowi nawet wszystkich jego obrazów, a nie tylko 17. Ale nie mam środków na zaspokojenie mych apetytów. Spłaciłem dziś ostatni dług wobec Szydły i mam tylko 7 000 dolarów w sejfie, żeby opłacić Beksa na koniec roku. Razem z poślizgiem inflacyjnym, o którym mi przypomina przy okazji każdej rozmowy telefonicznej, muszę mu przed 31 grudnia zapłacić 13,5 tysiąca dolarów. Do czego trzeba doliczyć różne inne wydatki, przede wszystkim transport obrazów z Warszawy do Paryża. No w sumie 15 tysięcy. No gdzie je? Gdzie je znaleźć? W każdym razie nie myślę mu się przyznawać do moich nowych problemów pieniężnych. Pamiętam bowiem jego reakcję w ubiegłym roku, gdy mu wspomniałem w zawoalowany sposób o mojej okropnej sytuacji finansowej. Choć może nie tymi dokładnie słowami powiedział mi wówczas: no top się, Piotrze, top. Piotrze, top. Ale przedtem odeślij mi niezapłacone jeszcze obrazy i zostaw odszkodowanie, które masz mi zapłacić za zerwanie umowy. Czy odłożyłeś na moje odszkodowanie na wypadek, gdybyś splajtował? No odpisałem mu, że porozmawiamy o tym wszystkim, jak otworzymy worek i zobaczymy, co w nim jest. To znaczy, gdy zobaczę, że co namalował od mego poprzedniego pobytu w Polsce wiosną i co myśli zabrać sobie, a co mnie odsprzedać. Żeby go bardziej upokorzyć, napisałem mu zimno. Ludzie zawsze się jakoś dogadają. Gdy jeden proponuje dobry towar, a drugi płaci dobrą cenę. Co pisząc, użyłem jedynego języka, jaki rozumie. Sklepikarzy. Ale tym samym dałem wyraz mojemu rozczarowaniu poprzednią serią, która była przeciętna. Boję się o to, co teraz maluję. Sądzę, że zaczyna próbować stylu coraz bardziej tarnerowskiego, z którym nie daję sobie rady. Choć wiem, że to nieprawda, rozgłaszam złośliwie wokół, że od czasu, gdy niejako został moim pracownikiem na pensji, Beks zbija bąki, że bawi się kamerą wideo i płytami laserowymi, a swój obowiązek namalowania 12 obrazów rocznie odwala w 3 miesiące. Natomiast gdy praca nad jakimś obrazem zaczyna go interesować, to przykłada się i robi go starannie, bo wie, że będzie go mógł zatrzymać dla siebie. Jest w tym na pewno trochę prawdy i przystępstwie szczerości. Beks sam się do tego przyznaje, ale ja umyślnie upraszczam sprawę i przesadzam. Robię to po to, żeby dać upust złości, że zabiera sobie najlepsze obrazy, a resztę maluje marnie, sądząc po ostatniej serii. Tak więc uprzedziłem go, że nadal będę naciskał, żeby mi od nowa pozwolił wybrać obrazy, które chcę, a sobie zostawił resztę. Księżniczka Monako odmówiła przyjęcia daru jednego obrazu, tak jak odmówił go Wajda, Cezar i papież. Durnie. Durnie. Pożałujecie kiedyś. A jeśli umrzecie, zanim Beks stanie się sławny, pożałują tego wasi następcy. A co za pech, że nasi przodkowie byli idiotami, powiedzą. Co za pech. Po raz drugi w ciągu 3 ostatnich dni poszedłem zobaczyć wystawę Vacon w galerii Le Long. Wielki malarz. Wielki malarz, jego obrazy sprzedają się po 8 milionów franków sztuka i nie trzeba im robić żadnej reklamy. A przecież nie tak mocny jak Beksa. Nie tak piękne.